Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
No właśnie, no tu wiesz, podmioty.
Czas na rozmowę na 96 FM. Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie. W naszym studiu, jak już było słychać, Tomasz Nesterowicz, szef miejskiej.
Dzień dobry panu. SLD. Dzień dobry państwu. Jak było słychać, tutaj już dyskusja trwa.
Tak, już dyskusja trwa. Tą dyskusję możecie obserwować oczywiście na portalu zielonej.pl. Potem pełna relacja z naszej dzisiejszej rozmowy również w portalu. A od SLD zaczniemy. Co tam słychać na podwórku SLD-owskim w mieście?
No, wszystko dobrze. Przynajmniej na poziomie
lokalnym. Wracacie do sejmiku.
To zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, tak? Bo tutaj zmiany w Platformie Obywatelskiej też mogą mieć wpływ na ostateczny układ sił. No, bo pytanie, jakie decyzje będzie podejmował nowy szef, kimkolwiek on by nie był.
No, wszystko wskazuje na to, że będzie to Platformy Obywatelskiej.
No tak, Platforma Obywatelska, wiadomo, jako podmiot w pełni demokratyczny, zwykle ma jednego kandydata i wszyscy członkowie mają możliwość wyboru, pod warunkiem, że jest jeden, tak?
Wie pan, no, to można by przez analogię szukać tutaj tego, co działo się w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no, o czym pan sam wie dokładnie, bo przekonał się na własnej skórze, więc nie ma co roztrząsać, ale chyba w tej chwili nie będzie wyborów na przewodniczącego w województwie lubuskim, tylko zgodnie z zapowiedzią, bo wielokrotnie rozmawiałem tutaj z panem Waldemarem Sługockim czy z innymi działaczami, mówili wyraźnie, kiedy Grzegorz Schetyna obejmuje stery platformy w Polsce, w regionie przeprowadza się audyt i jeśli dochodzi do jakichś zmian, to wprowadzani są tak zwani komisarze na czas bliżej nieokreślony i wszystko na to wskazuje, że takim komisarzem może być pan Siłowski. pan senator Sługocki.
Pan se, tak? Ja słyszałem panem Siłowskim, no więc zobaczymy. No w każdym razie to od komisarza będzie zależało, podejrzewam, jaki w sejmiku będzie układ sił.
A myśli pan, że coś się pozmienia w związku z tym? Tak, jak już sobie gdybamy. Jako obserwatorzy życia publicznego.
Znaczy, scena polityczna teraz wbrew pozorom jest na tyle dynamiczna, że nie jest powiedziane, że na przykład Platforma w sejmiku nie ulegnie dezintegracji. Jeżeli ulegnie, no to cóż, rzeczywiście mogą być różne układy. Tutaj akurat wolałbym się nie wypowiadać, bo to będzie wróżenie z fusów. No, nie ukrywam, że oczywistą oczywistością jest to, że no, chciałoby się, żeby jakaś reprezentacja SLD w sejmiku była w kontekście władz wykonawczych. No inna kwestia, czy będzie z tego korzyść polityczna w następnych wyborach, tak? Bo musimy patrzeć też przez pryzmat gdzieś majaczących, no nie tak daleko, wyborów samorządowych. No jak wiadomo, bycie w opozycji konstruktywnej w wielu wypadkach bardziej się przekłada na uzyskiwanie mandatów niż bycie cichym wsparciem koalicji rządzącej. No zobaczymy, no te decyzje polityczne są poza mną, bo to są decyzje na poziomie województwa, więc zobaczymy, jak będą podejmowane. A na poziomie Zielonej Góry, no cóż, no można powiedzieć, że tutaj udaje się rozpocząć moim zdaniem dosyć ciekawą akcję informacyjną, bo to chyba było, już jest zauważone, że tutaj średnio raz w tygodniu organizujemy konferencje prasowe.
No jesteście widzialni, tak jest.
No tak, bo no, wychodzimy z założenia, że jednak jakąś funkcję, w cudzysłowie, informacyjną, tak, partia powinna realizować. No a poza tym także jest to okazja
do... Na ronda imienia Armii Ludowej, tak, żeby to powstało.
To znaczy dokładnie osadników, żołnierzy pierwszej i drugiej Armii Ludowego Wojska
Polskiego.
No to był
pomysł sojuszu, czy to wspólna inicjatywa pana i pana Brachmańskiego?
Tutaj akurat czapka z głowy, bo pomysłodawcą czy inicjatorem był Andrzej Brachmański, który zwrócił uwagę, że wypadałoby tą grupę uhonorować. Tak, w pełni się z tym zgadzam, dlatego że ja akurat mam zaszczyt być potomkiem żołnierzy pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego, dlatego że zarówno mój dziadek, jak i moja babcia służyli w tym wojsku. No zresztą tak podobnie jak wielu zielonogórzan, tak? No bo no,
tak, przez duża grupę.
Dokładnie, więc sądzę, że tą grupę należałoby uhonorować, bo to są przecież nasi przodkowie.
Ale nie boi się pan, że wychodząc z tego rodzaju inicjatywą, dajecie państwo z automatu wodę na młyn tym wszystkim, którzy ideologicznie mogą być przeciwni takim rozwiązaniom, bo widzi pan, co się dzieje dokładnie w Polsce, tak? Przez lata w niektórych miejscowościach, nie wiem, nie zmieniano ulic, nazw ulic, nagle się okazuje, że one są koniecznie do zmiany. Mamy bardzo często podejście takie, że ci to są kojarzeni ze złym, systemem bez względu na to, co robili, czy się dla systemu zasłużyli jakoś specjalnie, czy byli po prostu żołnierzem, który bronił granic Polski, ale w takiej, a nie innej formacji. No, rozumie pan jakby kontekst mojego pytania.
Wie pan co, ja generalnie w ogóle jestem coraz bardziej zdziwiony tym, co się dzieje w Polsce, dlatego, że mam wrażenie, że historia już na pełną parą stała się narzędziem realizacji polityki. A przy okazji mamy jakby szeroką gamę różnych zachowań, które można określić mianem relatywizmu moralnego, tak? Bo proszę zobaczyć, w jaką paranoję my jako Polacy wpadamy, tak? Z jednej strony mamy gloryfikację przez prawicowe głównie środowiska postaci Józefa Piłsudskiego, który, żeby było śmieszniej, był socjalistą. Był, co też historycy potwierdzają, agentem na pewno wywiadu austro-węgierskiego, tak? Pytanie jest cały czas otwarte, jak współpraca z innymi wywiadami wyglądała. Tak, był autorem przewrotu majowego, który trudno nazwać demokratycznym i, jak niektórzy twierdzą, założycielem pierwszej władzy autorytarnej w Europie.
Ale wie pan, przeciętny obywatel się tym nie interesuje.
Tylko do czego zmierzam?
Ktoś wyniósł na sztandary Piłsudskiego. Tylko do czego zmierzam?
To jest właśnie
Piłsudskiego byliśmy mocni.
Tylko, że to jest tworzenie właśnie świadomości historycznej, a my ją zakłamujemy. No i z jednej strony mamy taką postać, tak? Z drugiej strony, jeżeli już popatrzymy linią agentów, mamy sytuację, gdzie się gloryfikuje postać pana Kuklińskiego, tak, który no ewidentnie, dla mnie przynajmniej, był zdrajcą, bo donosił obcemu mocarstwu na swój kraj. I wcale nie postrzegam jego działalności jako coś chlubnego. Moim zdaniem powinien po prostu za to odpowiedzieć, bo niezależnie od tego...
Odpowiedział przez lata, nie mógł funkcjonować w Polsce.
Dobrze, teraz mamy teraz
na poziomie
mamy,
rodziny swojej, no, teraz, wie pan dokładnie, co się stało z jego synami.
Te są różne teorie, tak? Ale do czego zmierzam? Do tego, że ta osoba jest teraz gloryfikowana, no, a okazuje się, że postać teraz Lecha Wałęsy zapewne za chwilę będzie mieszana z botem.
Jakby, no już jest mieszana.
No, dokładnie, no,
okazuje
tego,
się,
że jest podejrzany
że już na pewno
o to,
że był Bolkiem.
Że był Bolkiem, tak? Ja tego, szczerze mówiąc, kompletnie nie rozumiem, tak? Bo ja wychodzę z założenia, że każdy obywatel Polski powinien być przede wszystkim lojalny wobec swojego kraju i współpracować z tymi władzami, które teraz funkcjonują.
Nie, idąc zastanawia coś innego. Czy ludzi przeciętnych w tej chwili w Polsce strasznie elektryzuje to, czy Wałęsa był Bolkiem, czy nie był Bolkiem, czy są nowe akta w szafie Kiszczaka, czy też nie znalazły się te akta?
Po pierwsze, powinno, tak? Bo my w ten sposób budujemy postawy społeczne. Bo mamy taką dziwną sytuację. W Japonii na przykład obowiązkiem obywatelskim, tak, jest współpraca ze służbami. Tak, u nas się okazuje, że współpraca z własnymi służbami, jakiekolwiek by one nie były, jest powodem do wstydu. Za to, jak się współpracuje z obcymi służbami, tak, no to się zostaje bohaterem. Jest to jakaś paranoja, dlatego że przyjmując, że teraz mamy zmianę władzy, tak, no służby będą funkcjonowały nadal. No to trzeba założyć, że każdy oficer służb, tak, musi zakładać, jak się znowu władze zmienią, no to się może okazać,
pan,
że on był reżimowy.
Że tutaj mamy maksymalny relatywizm i
no i to jest właśnie
zależności od opcji politycznej ustala się pewne rzeczy. Ja pamiętam sprzed kilku tygodni artykuł o Ryszardzie Petru, o tym, jak był dzieckiem i z jego ojcem, profesorem, skądinąd wybitnym naukowcem w swojej dziedzinie, funkcjonował jako dzieciak, mieszkał w Rosji, w jednym z rosyjskich miasteczek, tylko dlatego, że tam po prostu był bardzo mocno rozbudowany instytut, który zajmował się naukami. I to, że jego brat, który też tam mieszkał, zna rosyjski biegle, bo się nauczył, to teraz jest takie podejrzane, wie pan, w cudzysłowie. Oni siedzieli w tej Rosji za tamtych czasów, więc na pewno coś jest na
rzeczy. A wracając do Ludowego Wojska Polskiego i nazwy na ulicy. No, mamy jakby taki poziom zakłamania, który moim zdaniem też wypływa stąd, że co niektórzy postrzegają historię Polski przez pryzmat komiksu biało-czarnego. To też jest nieporozumienie. Ja osobiście o okres PRL-u, jeśli chodzi o rozwój społeczny, nawet gospodarczy wbrew pozorom, uważam za bardzo dobry okres w historii Polski. No, między innymi dlatego, że jakaś grupa późniejszych opozycjonistów no, jednak miała szansę na edukację i uzyskanie możliwości startu.
I tak? Wyedukowała się całkiem nieźle.
No i poszła jak poszła. Wracając do Ludowego Wojska Polskiego. No, prawda jest taka, że trzeba popatrzeć na to szerzej. W wielu wypadkach członkami tych jednostek byli na przykład AK-owcy, którzy mieli taką możliwość, przechodzili po prostu do pierwszej, drugiej armii Wojska Polskiego. W wielu wypadkach, tak jak w wypadku mojego dziadka, to byli ludzie, którzy nie zdążyli na terenie Rosji dojechać do armii na tyle szybko, żeby się załapać na wycieczkę w cudzysłowie Sandersem. Ja tą historię mojej rodziny kiedyś opisałem w takim artykule który znajdował się na blogu radia, tam pojawiał się też w mediach lokalnych, w prasie lokalnej, bo u mnie o tyle było ciekawe, że o ile jeden z moich wujków zdążył zostać żołnierzem dywizji Maczka, bo na czas dojechał, to okazało się, że mój dziadek na tyle późno tą informację uzyskał, że dojechał, jak już formowano armię Berlinga. No i co miał zrobić?
No wie pan, wtedy ludzie nie zastanawiali się nad
tym, bo walczyli
o Polskę,
chodziło dokładnie.
Im o to, żeby walczyć w pierwszej chwili. Nikt z nich nie wiedział, jak potoczy się wojna, jak to wszystko się skończy. Liczyli na to, że wygrywają. Nikt nie zastanawiał się, co się stanie z Armią Ludową, z częścią establishmentu tej armii, która będzie wpływowym, bo będziemy mieli taki, a nie inny ustrój ileś lat później. To jest chore oceniać
dokładnie.
W tej chwili młodych ludzi,
zgadza
którzy
się.
Walczyli za Polskę.
Zgadza się. To byli często 18-19-latkowie, którzy walczyli
po prostu
o swój kraj. Dokładnie. A poza tym też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że rzeczywistość polska, która się pojawiła po II wojnie światowej, abstrahując od ustroju, była efektem tego, że ktoś sobie uprzejmie nas podzielił.
Tak, no, tyle, że żołnierz z karabinem na froncie nie miał
na tego żadnego wpływu. I teraz obarczanie odpowiedzialnością, czy stygmatyzowanie ludzi właśnie, którzy walczyli w pierwszej, drugiej armii Wojska Polskiego, w Armii Ludowej, jest szczytem hipokryzji. I
Polacy lubią stygmatyzować. Pamięta pan, nawet na poziomie harcerzy były stygmaty.
Tak.
Ci są źli, bo z ZHP, ci są dobrzy, bo z ZHR. I tu też było takie zestawienie w podtekście, to tak trochę Armia Ludowa i Armia Krajowa.
I najbardziej chore w tym wszystkim jest to, że te takie sztuczne podziały przenosi się na pokolenia, które nie miały z tym nic wspólnego. Tak, ja jestem zdania, że powinniśmy obiektywnie podejść do naszej historii, uszanować każdą ze stron konfliktu, tak, bo można powiedzieć, że po II wojnie światowej mieliśmy pewnego rodzaju wojnę domową po prostu w Polsce, tak? Więc powinniśmy oddzielać, kto był zbrodniarzem, to był zbrodniarzem. Tu nie ma relatywizmu. Albo
oczywiście,
się prowadzi.
I po jednej i po drugiej stronie
dokładnie,
byli zbrodniarze.
Tak, ale nie można generalizować. Po prostu nie można moim zdaniem generalizować, bo mam teraz taką sytuację, że wahadło odbija w drugim kierunku i mamy jakby z automatu przyjmujemy, że każdy, kto walczył czy chodził z karabinem po lesie po II wojnie światowej, to był żołnierz wyklęty, tak? No, jest to nieporozumienie, bo to powoduje także napięcia. No, z jednej strony mamy pretensje do Ukraińców, ja też mam osobiście pretensje o to, że gloryfikują UPA, a Bandera, który jest dla mnie zbrodniarzem
Bandera
wojennym.
Ma do tej pory pomniki i to w byłych polskich miastach.
Tak? Taka ciekawostka, i to chcę poruszyć na najbliższej sesji Rady Miasta, bo z takim tematem przyszedł do mnie jeden z mieszkańców. Jest to, co mnie zbulwersowało, bo mi mieszkaniec pokazał zdjęcia z Iwana Frankowska, miasta partnerskiego, nomen omen Zielonej Góry, pięknego pomnika Bandery.
Tak, wiem, widziałem i powiem panu, że rokrocznie pod tym pomnikiem składane są kwiaty, ludzie oddają hołd Banderze.
No i jakby to mnie właśnie zastanawia, bo w relacjach przyjacielskich ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, gdzie w mieście, które jest podobno naszym partnerem, jest gloryfikowany osobnik, który odpowiada za masakrę ludności polskiej. Tak? No tak się składa, że w Zielonej Górze ten pan, który przyszedł, on tym był żywo zainteresowany, bo w tej masakrze członkowie jego rodziny zginęli.
I tutaj wracamy do tego, co powiedziałem przed chwilą. Właśnie miałem na myśli Iwano-Frankowsk, czyli Stanisławów, niegdyś polskie miasto. Wiele osób służących potem w Armii Ludowej, w Armii Krajowej i wielu jeszcze innych, którzy nie służyli, ale też mają rocznik odpowiedni, urodzili się właśnie tam.
Dokładnie. I jakby zamykając, mam nadzieję, ten wątek historyczny, jestem zdania, że powinniśmy obiektywnie podejść do tematu i obiektywnie przedstawiać to, jak ta historia wyglądała. Nie wykorzystywać jej jako narzędzia politycznego, bo teraz się nagle okazuje, że no, pokolenie 20-30-latków opowiadając się po której stronie, jeśli chodzi o scenę polityczną, nagle się okazuje, że albo jest czerwonym komunistą, albo jest jakimś bandytą z lasu, tak? Bo to w tym kierunku już idzie. Jest to kompletnie bez sensu.
Wracając do ronda, które chcielibyście, aby panowie, aby zostało uhonorowane właśnie imieniem tych żołnierzy, to przypomina mi się to właśnie rondo, na którym ktoś kiedyś w ramach happeningu, chyba zaraz jak ono powstało, przyczepił tabliczkę z nazwą Rondo Obrońców Krzyża. W pierwszej chwili wyglądało to bardzo fachowo, ktoś się postarał mocno,
tak.
Mówiąc szczerze, wydał pieniądze na to, żeby taką tabliczkę wyprodukować i powiem, że wiele osób się na to nabrało, ja sam mieszkam niedaleko i byłem zdziwiony, że nagle tak nazwane zostało Rondo. Okazało się, że nie zostało nazwane. No i teraz mamy to Rondo tak nazywane przez niektórych.
Tak.
I ewentualna.
No jest to propozycja, tego, zobaczymy, jak się przychylą do tej propozycji zarówno prezydent, jak i radni.
No, tego nie wiemy dokładnie. A sesja będzie na pewno gorąca, już najbliższy wtorek. Przede wszystkim w kwestii tego, co dzieje się na Urszuli, albo co ewentualnie może się tam wydarzyć. I tutaj, jeśli wsłuchać się w głosy radnych, No, mamy je bardzo mocno podzielone. Oczywiście, kiedy rozmawiałem tutaj wczoraj z panem Kazimierzem Łatwińskim, który broni absolutnie tutaj racji mieszkańców, nie dopuszcza innej wizji tego, jak tylko to, że ten teren zostaje z takim przeznaczeniem, jaki ma w tej chwili i ewentualnie zmienić się to nie może. No, mówi oczywiście, że to jest grupa, że to jest klub tam koalicyjny, Platforma, klub prezydencki i że oni właściwie wszystko mogą sobie zrobić, a to my jesteśmy ci dobrzy, bo bronimy zdania mieszkańców. Natomiast mamy tych drugich, którzy no jakby inaczej do tego podchodzą. Dzień wcześniej rozmawiam z panem Marcinem Pabierowskim, który mówi i zaznacza i podkreśla, że to jest tylko przystąpienie do, co oznacza, że tutaj dopiero pole do popisu będą mieli duże mieszkańcy. Dwa zdania zupełnie różne.
Ja pozwolę sobie tutaj ustosunkowując się do tej sytuacji wykorzystać wypowiedzi mieszkańców właśnie z tego spotkania. Tam padło kilka takich stwierdzeń, które moim zdaniem warto podkreślać. Pierwsze pytanie, po co jest przystąpienie do planu? Czyżby poprzedni plan się zepsuł? No raczej się nie zepsuł, tak? Na tym terenie jest obowiązujący plan. Sami mieszkańcy podkreślali, że oni siedzieli cicho.
No tak, wie pan, wracamy do kwestii tego, że się zdezaktualizował, zwłaszcza nie. W kwestii budowy basenu, tak?
No tak.
Przynajmniej w tej jednej kwestii
też trzeba pamiętać, że to był teren rekreacyjny, to co mieszkańcy podkreślali, że dokonano zakupu jako terenu rekreacyjnego. Słowem nikt się nie odezwał, jak rozpoczęła się wycinka drzew, bo miał być to teren rekreacyjny. Nagle się okazało, że pojawił się pomysł na to, że jednak to będzie teren budowlany. I tutaj można powiedzieć, mieszkańcy się zagodowali, w sumie im się nie dziwię, bo poczuli się po prostu szukani. No, wiele takich tutaj kwestii było podnoszonych, tak? No, tu pan zapotoczny właściciel rządzej niedaleko przychodni sportowej zwrócił uwagę na nierównoprawność traktowania podmiotu w Zielonej Górze, bo on jak występował możliwość wycięcia dokładnie drzew, to się okazało, że nie było możliwości odstąpienia od kosztów, musiał zapłacić 100 kilkadziesiąt tysięcy bodajże za 5 drzew.
Nie powiedział wprost, że wystąpił, tak? Nie, powiedział, że starał się, no, więc to wszystko jest kwestią tego, czy rzeczywiście
dostał, wystąpił. Dostał, ktoś tutaj został zobligowany do nasadzeń i się pytał, jaki jest mechanizm, że jedni są zwalniani i nie są zwalniani.
Słuszne
tak?
pytanie.
No słuszne pytanie, no bo idąc tokiem rozumowania, który wszędzie jest podkreślany, że to jak my będziemy tutaj rezygnowali z tych opłat, no to będą mieszkania tańsze. Jest, przepraszam, taką samą moim zdaniem bzdurą, jak oczekiwanie, że nie wiem, jak tutaj Gronopark, tak? Ale nie pan, zostałby obciążony, to byłyby tańsze bułki.
Ale
tak?
Mamy też, mówiąc szczerze, trochę rzeczy wyolbrzymionych, bo tak na dobrą sprawę przystąpienie do zmiany tego planu nie zakłada a priori, że tak jak przedstawiał to wczoraj tutaj Kazimierz Łatwiński, że zrównane z ziemią boiska na Amelii, że to wszystko zniszczone, że tego nie będzie i tak dalej. Próbowałem się wczoraj od pana Kazimierza Łatwińskiego dowiedzieć, nie uzyskałem odpowiedzi, czy jego zdaniem istnieje taka możliwość, bez względu na to, czy tam się zmieni teren na budowlankę, powstaną 4 bloki, czy 2 bloki, czy w ogóle nie powstaną, czy istnieje taka możliwość, że na etapie właśnie wprowadzania ewentualnych, czy przystąpienia do zmiany tego planu i konstruowania nowego porządku dla tego terenu z udziałem mieszkańców, z konsultacjami i tak dalej. Czy jesteśmy w stanie zagwarantować od A do Z, że załóżmy, dobra, zgadzamy się na te bloki, drodzy państwo, będziecie tu mieli 4 bloki, ale nigdy więcej niż 4. Tu będziecie mieli boiska i nigdy więcej nic innego tutaj nie powstanie. Tu będzie jakiś tam kort tenisowy czy coś i nigdy więcej nic innego w tym miejscu nie powstanie. Bo mieszkańcy bardzo słusznie mówili, jedna z pań podnosiła tam bardzo rzecz, myślę, istotną. Mówi, jeśli w tej chwili powstaną te bloki, to jest zielone światło do tego, aby za rok, dwa, pięć powstało ich następnych 20. Ja tam nie wierzę, bo to było przesadzone, że powstanie drugie śląskie czy pomorskie, bo jest to oczywiście absurd, aczkolwiek daje to taką teoretyczną możliwość. No i teraz pytanie, co z tym planem? Jest tym bardziej, plan w stanie że zagwarantować
nie,
coś, czy nie?
Moim zdaniem nie, dlatego że ten plan nie ma obejmować tych 5 hektarów bodajże, które są tym przedmiotem sporu na chwilę obecną, ale on ma objąć, ale nie pamięćmy, nie myli, około 16 hektarów, tak? To jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi, to nie jest tak, że to jest jakby przystąpienie, się nic nie stanie, będziemy dyskutować, tak? Bo żeby wierzyć jakimkolwiek zapewnieniom, to przede wszystkim trzeba mieć zaufanie do władzy, tak? Mieszkańcy mówią otwarcie, że oni kompletnie nie ufają ani prezydentowi, ani radnym. Więc stąd nie chcą się zgadzać na jakiekolwiek działania, które zmniejszają możliwość ich wpływania na to, co się będzie działo. Zresztą całkiem słusznie zauważają, że jeżeli nikt nie poszedł po rozum do głowy po tym, jak oni zebrali 3000 podpisów, tak, i nadal jest przepychany kolanem pomysł
no mówimy, rozpoczęcia tam 10.
No tak, no ale to jaką oni mają gwarancję, że jak oni będą mieli 10, że plan będzie realizował ich, no żadnych, dokładnie. Ja się wcale nie dziwię. Ja osobiście pod koniec spotkania wstałem i złożyłem deklarację, że ja będę przeciw. Tak, bo w pełni rozumiem.
To samo zrobili ich radni Prawa i Sprawiedliwości.
Dokładnie, tylko też chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja jestem przeciw też z bardzo prozaicznego powodu, bo ja mam wrażenie, że wszyscy się daliśmy nabrać chyba jako Zielonogórzanie na ten pomysł z łączeniem z gminą. Tak, to, co przedstawiano mieszkańcom dawnej Zielonej Góry, to tłumaczono, że połączenie jest konieczne, dlatego że Zielona Góra się dusi, potrzebujemy tereny, na których się możemy rozwijać.
Ale wie pan, to też jest taki dziwny argument. No bo nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby teraz rozpoczynać inwestycje w Jarogniewicach.
Dlaczego?
I się rzucam. Bo kto?
Wie pan co,
no wie pan, no ktoś gdzie jest powiedziane, bardzo, załóżmy działalność gospodarczą,
gdzie jest powiedziane, dobrze,
kredyty,
ale gdzie jest powiedziane, że prywatna działalność deweloperów, czapka z głowy, tak, no bo jakby budują mieszkania, musi być realizowana tylko na gruntach miejskich.
Nie, nikt tego nie powiedział.
No
tylko,
tak,
tylko,
ale
tylko,
proszę pan, zobaczyć, że mamy cały czas...
możemy powiedzieć tak, dlaczego ktoś nie zdecydował się, żeby wybudować market wielkości Tesco, czy dużej Biedronki, gdzieś na przykład za Ochlą.
No dobrze, tylko odwróćmy znowu trochę sytuację, tak? Rolą samorządu jest także dbać o ład przestrzenny.
To fakt.
Tak? A ja mam wrażenie, że ład przestrzenny jest ustawiany już w Zielonej Górze przez deweloperów. Bo to nie wygląda na tej zasadzie, że my mamy potraktowaną całą Zieloną Górę, tak? Szóste co do wielkości miasto w Polsce, jako całość, gdzie my określamy jako rada, wspólnie z mieszkańcami, w oparciu o rzeczywiste konsultacje, bo to, co jest teraz robione, to jest jakaś farsa, na zasadzie takiej, że my w ogóle mamy pomysł, tak? I my ten pomysł zaczynamy konsultować, że chcielibyśmy zrobić coś z tym terenem. Co? A my mamy sytuację taką, gdzie już jest plan jakby zagospodarowania przestrzeni mniej więcej poukładany przez kogoś, bliżej nie wiadomo kogo. No i mieszkańcy dostają wybór, możecie się zgodzić albo na 10 bloków i kort, albo na 2 korty i 12 bloków. Tak macie wybór, to nie są konsultacje. Ale wracając do koncepcji miasta. Siadamy, określamy, co gdzie jest budowane i jak ktoś chce budować bloki, proszę bardzo, na przykład w pobliżu, nie wiem, no niech będzie w Ochli, tak? My przestrzeń jako samorząd powinniśmy sobie zaplanować. A sytuację mamy taką, gdzie mam wrażenie, na terenie gminy będzie wioska tak, jak była.
Ale nie ma pan wrażenia też, że to
tak,
jest...
Tak, a miasto będzie zapychane.
Ja wiem, o czym pan mówi, natomiast uważam, że to jest trochę przesadzone, bo tak można byłoby to porównywać do rozwoju wszystkich większych miast w Polsce, które poszerzały w jakiś sposób swoje granice. Nie będziemy jechać daleko, jedźmy do Poznania. W momencie, kiedy Poznań się rozrósł, też nie było tak, że oto wszyscy rzucili się i budowali gdzieś na Piątkowie potężne osiedla, gdzie były pola i nic więcej. Po latach, minęły lata, 5-10 lat, powstają tam rzeczywiście duże osiedla, jest to zagospodarowywane. Pewnie tutaj względy też były różne. Może gdzieś się w centrum Poznania, czy to szeroko powiedziane centrum, wyczerpały grunty i wtedy ktoś zaczął inwestować. A może były jeszcze jakieś zupełnie inne przyczyny. Ja myślę, że w perspektywie, tak jak było mówione przy połączeniu, za 10, za 20 lat zobaczycie, wtedy to będzie wszystko miało ręce i nogi. Ja nie wykluczam tego, że oto pół Kisielina będzie zabudowana jakimiś osiedlami pięknymi, nowoczesnymi, dobrze wkomponowanymi gdzieś w to, ale nie twierdzę, że to musi nastąpić już dzisiaj.
No tak, ale też nie mam podstawy, żeby wciskać blokowiska w tereny zielone, bo trzeba pamiętać o tym, że to, co się teraz zadzieje, to zostanie na dziesięciolecia, co najmniej, tak?
No
to,
tak.
To nagle nie zniknie. No trzeba mieć odpowiedzialność i świadomość tego, że te działania to jest coś, co buduje miasto na następne dziesięciolecia. Ja jestem przeciwny takiemu podejściu, w którym moim zdaniem wychodzi niestety krótkowzroczność. I jestem też zdania, że sam wybór na funkcję prezydenta czy na funkcję radnych nie powoduje, że na nas wstępuje Duch Święty, nie powoduje, że nagle my stajemy się wszechwiedzący, że nam współczynnik inteligencji wzrasta. Mhm. Tak, my jesteśmy cały czas przedstawicielami mieszkańców. I tak jak mieszkańcy trafnie zauważyli, sytuacja taka, gdzie nagle jakaś część radnych stoi po stronie póki co, tak jakby interesu jednej osoby, tak, ignorując opinię 3000 ludzi na chwilę obecną. Czy jest coś tutaj nie w porządku? No jest nie w porządku. I moim zdaniem nie powinno być tak, że radni nagle stwierdzają, że oni kompletnie ignorują opinię mieszkańców. My jesteśmy wyrazicielami opinii mieszkańców. Więc z mojej strony też głosowanie przeciwko przystąpieniu do zmiany planu jest także spowodowane tym, że ja musiałbym być już skończonym hipokrytą, żeby zakładać, że ja nagle mam jakby wyłączność na rację, tak? I działać wbrew opiniom, czy wbrew interesom mieszkańców. Oni bardzo wyraźnie wyartykułowali. Co innego, gdyby rzeczywiście, gdybyśmy określili funkcję całej Zielonej Góry, tak, to wtedy można sobie dyskutować. A na chwilę obecną...
I tak się nie da dyskutować, bo teoretycznie, jeśli rzecz dotyczy... Nie mówię tutaj blokowisk, czy czegokolwiek, osiedli nowych, które mają powstawać, czy one się komuś podobają, czy nie. Jedni twierdzą, że są przepiękne, inni, że to tylko i aż betonowa płyta. Natomiast zawsze jest tak, w każdym miejscu naszego miasta, że jeśli dochodzi do jakiejkolwiek rozmowy na temat czegoś, mamy grupę ludzi, którym to ewidentnie pan co, nie odpowiada, nie
jest to prawda, dlatego że mamy tereny, na których, jeżeli powstawały bloki, a to były tereny zdegradowane, nikt się słowem nie zająknął. Proszę zobaczyć, że mieszkańcy też się słowem nie zająknęli, jak rozmawialiśmy o celu publicznym. Tak, bo niezależnie od wszystkiego, to pierwotna koncepcja pana Jarząbka zakładała tworzenie tam przestrzeni rekreacyjnej, sportowej, czyli dostępnej dla wszystkich. Nikt się słowem nie zająknął. Tak? Bo tutaj trzeba też powiedzieć, że mieszkańcy w ten sposób wykazują jednak zainteresowanie miastem. Trudno zakładać, że ta przestrzeń byłaby tylko dla nich dostępna. Oni się poczuli po prostu oszukani.
Najbliższą okolicą, ale jednak
nie. No i to, co oni podkreślają, że oni nie mają kompletnie zaufania. Tak? Ani do prezydenta, ani dla części przynajmniej radnych, bo też na co zwracali uwagę, że przychodząc w piątek na komisję, dostali zapewnienia, że temat tej uchwały nie pojawi się na Radzie. Okazało się, że się pojawił.
No do skutku to nie doszło ostatecznie.
Czy buduje to zaufanie mieszkańców do władz Zielonej Góry? Nie buduje. Tak naprawdę teraz żadne zapewnienie, które będzie składane przez władze, nie będzie traktowane poważnie. Tak, no bo też mieliśmy jakieś zapewnienia, były składane przy okazji Wzgórza Braniborskiego, gdzie prezydent deklarował różne rzeczy, koniec końców się okazało, że się z tego nie wywiązał. No i Zielonogórzanie to widzą. Stąd tego zaufania nie ma, stąd teraz się pojawia podejrzliwość w każdym kwestii.
Jest jeszcze gorzej, jeżeli wszyscy okupują się na swoich stanowiskach i wtedy jakikolwiek dialog nie wychodzi.
Wie pan co, ja sobie zażartuję, że dialog to jest, ma miejsce wtedy, kiedy rozpoczyna się rozmowę, zanim się podejmie działania. Tak? A jak się próbuje podejmować dialog i przekonywać kogoś po tym, jak się wycięło 1300 drzew i się okazuje, że cel był fikcją pierwotną i teraz się okazuje, że pokazuje się właściwy, to już nie jest dialog, tak? To już jest wymuszanie.
I dlatego na pewno będzie gorąco na najbliższej sesji Rady Miasta.
Sądzę, że
najbliższy
będzie.
Wtorek pewnie będą tam też bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy. Tomasz Nesterowicz, radny miejski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96.
Do widzenia panu, do widzenia państwu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.